Co ciekawego w Bibliotece Kurnickiej poza książkami możemy zobaczyć?
Większość ludzi nie widzi naszych zbiorów bibliotecznych, które składają się z rękopisów, starodruków, inkunabułów, tak zwanych nowych druków, które też potrafią być cenne, ze zbiorów specjalnych, i to jest nasza największa wartość. To, co widzimy, jakkolwiek są to bardzo cenne zabytki muzealne, to jest tylko promil wartości naszej biblioteki, która jest jedną z najcenniejszych bibliotek na świecie. Nie waham się tego powiedzieć, a w Polsce możemy konkurować z Biblioteką Narodową i z Jagiellonką, z tym, że może nie w ilości książek, ale jeżeli chodzi o rękopisy i starodruki, to jesteśmy równorzędnym partnerem.
Jakby miał pan dyrektor wskazać najciekawszy obiekt?
Bo najciekawszy to jest inna rzecz, a najcenniejszy.
Ale z tych ukrytych na co dzień.
No powiem na przykład taką sprawę. Trzecia część Dziadów. Wszyscy uczymy się w liceum, w szkole i znamy. Mało kto wie, no, że u nas jest ten egzemplarz osobiście napisany przez Mickiewicza. I panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że 10 lat temu uniwersytet chciał od nas pożyczyć na wystawę. No i o mało co by do tego doszło, ale trochę się zgapili, ja im wprawdzie pomagałem. Cena wówczas, 10 lat temu, od której zażądałem ubezpieczenia, to było 20 milionów złotych. Musiały wszystkie towarzystwa w Polsce utworzyć specjalne konsorcjum i wspomagać, nie będę tu mówił, jakie towarzystwo, bo to by była kryptoreklama, i miał być oczywiście bankowóz niepalny plus dwie straże z Krzesin od F-16, i tak miał ten rękopis dojechać. Zabrakło nam jednego dnia, bo to musi być specjalna umowa, czyli taka cena. Ale myślę, że mam jeszcze jeden rękopis, którym bym przebił. Gdybym go wystawił na aukcji, no oczywiście tego nigdy bym nie zrobił i nie mogę, rękopis, który z wielkim namaszczeniem czytał poprzedni prezydent, jeszcze poprzedni Francji, mianowicie mamy powieść Napoleona Bonaparte, powieść romans. Napoleon kochał się w córce handlarza jedwabiem. Był bezrobotnym generałem, to był 1795 rok i proszę sobie wyobrazić, że dostał kosza, no bo rodzina bogata, wprawdzie widziała, że jest to generał i utalentowany, no ale bezrobotny akurat to był taki okres, no więc nie rokował żadnej nadziei i dano mu kosza i Napoleon, jak każdy mężczyzna w takiej sytuacji, popadł w depresję, w rozpacz i napisał powieść. I już by ją skończył. Pisał ją, pamiętam, we wrześniu tego roku i proszę sobie wyobrazić, że poznał Józefinę. No i w tym momencie przerwał i my niestety nie mamy kompletu przez Napoleona. Niedawno odkryłem, że ślady jeszcze innych stron są w Europie Zachodniej i scalimy ten zbiór.
A co możemy powiedzieć o charakterze pisma wielkiego cesarza?
Tak, Napoleona, dosyć takie oczywiście, to jest zarys, plan i opowieść. To nie jest jeszcze taka powieść wyprowadzona, zresztą musimy pamiętać, że jeszcze wówczas, to jeszcze było przed Balzakiem, tak powieść nie kwitła, ale trzeba powiedzieć, że Napoleon był rzeczywiście wszechstronnie utalentowany. Natomiast mamy też rękopis, jego księgę rozkazów z kampanii włoskiej z 1797 roku, gdzie też oczywiście pewną ręką pisze. Jeżeli pan redaktor już pyta mnie o charakter pisma, to powiem tak, mamy na przykład, no mamy Mickiewicza jeszcze oczywiście tutaj pana Twardowskiego i zarówno pan Twardowski, jak i trzecia część Dziadów napisane są pismem dosyć takim, no nie powiedziałbym niechlujnym, bo ludzie dawniej atramentem nie mogli niechlujnie pisać, ale takim sobie. Natomiast Słowacki, mamy kilka, włącznie z zeszytem do religii, to jest kaligrafia. Po prostu przepięknie napisane.
Zatrzymajmy się jeszcze może, bo mówiliśmy o trzeciej części Dziadów. Jak wygląda ten rękopis? Jesteśmy w radiu, nie możemy go zobaczyć, ale jakbyśmy mogli go w jakiś sposób poczuć, jakby mógł pan dyrektor opisać, jak wygląda dokument tej wagi?
Taki zwykły biurowy papier z pierwszej połowy XIX wieku nie wygląda imponująco. Również ten atrament inkaust jest, no ale jest. Możemy odnaleźć, są poprawki. Mickiewicz ciągle pracował. Tu się mu nie podobało, tam mu się podobało. To jedna rzecz bardzo ważna. Musimy bardzo rzadko udostępniać. Ja wyciągam trzecią część Dziadów już dla jakichś szczególnych gości, bo dla badań prawie nie potrzeba, bo to wszystko już jest przebadane, chociaż na pewno można by było nowy program mać. Dlaczego? Dlatego, że po prostu światło słoneczne, ale również światło takie, które świeci sztuczne, bez względu na jakie, no bo to są różne, szkodzi pismu, szkodzi papierowi, szkodzi pergaminowi. Proszę sobie wyobrazić, że on nie może być długo naświetlany, więc nasza pani konserwator pisze w umowie użyczenia na mniej wartościowe rękopisy: proszę co dziennie przekładać karty, żeby inne były naświetlone. A Mickiewicza oczywiście nie wystawiamy, a jeżeli chodzi o panią Twardowską, to wystawiamy faksymile, żeby jednak nie zobaczyć od czasu do czasu, raz na kilka lat. No i panie redaktorze, to na pewno wszystkich tu zainteresuje. My mamy genialny skarbiec, który jest, no powiedziałbym, niezwykle ukryty. Jest tak ukryty, że Niemcy od 1939 do 1945 roku go nie odkryli. Nie wiedzieli w ogóle, że ten skarbiec jest, bo oni by trzecią część dziadów zniszczyli. Cały czas sobie się działa tam spokojnie. Niemcy tym wszystkim zarządzali, próbowali tam czasem coś ukraść, ale polscy pracownicy donosili na nich. Akurat to były wskazane donosy. I tak spokojnie przetrwało. I nie zorientowali się, że gdzie ten skarbiec jest. Pracując tak jak ja. Ja pewnie też, gdyby mi pracownicy nie pokazali, też bym nie wiedział, gdzie ten skarbiec jest. Ale powiem, Rosjanie natychmiast trafili. To jest jednak naród o innych możliwościach, jeżeli chodzi o te sprawy. Z tym, że też na nich był haczyk. Mianowicie w środku hrabia Zamoyski sprowadził z Wiednia wcześniej, jeszcze oczywiście przed odzyskaniem niepodległości, wspaniałą kasę pancerną. Wielką, gigantyczną. Prawie taki jak ten pokój, co tutaj siedzimy. I Rosjanie strzelali z pepesz do tej kasy pancernej i są tylko ślady po kulach, ale szafa nie drgnęła.